Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowy odcinek, dlatego że nie będę mówić z perspektywy osoby, która już sobie coś ogarnęła i ma na to patenty, tylko raczej kogoś, kto też się z tym zmaga, kto też ma takie trudności, bo będę mówić o pułapkach rozwoju osobistego, pułapkach pracy nad sobą, w które ja wpadałam, w niektóre czasem wpadam, a jeszcze w innych jestem i usiłuję się z nich wydostać. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do słuchania. I pierwszą pułapką, wydaje mi się, że najpopularniejszą i niestety najbardziej niebezpieczną, bo za nią idą często wszystkie inne, mianowicie pułapka dążenia do bycia idealnym człowiekiem. I niby wszyscy wiemy, że to jest oksymoron, że nie ma czegoś takiego jak idealny człowiek, że ludzie są nieidealni po prostu z natury. No wszyscy to wiemy. I na takim poziomie racjonalnym każdy z nas raczej by się pod tym podpisał, bo to jest taka oczywista oczywistość. No tak jest i już. Ale z drugiej strony, kiedy zaczynamy nad sobą pracować, widzimy efekty, widzimy pozytywne zmiany w swoim życiu, zaczynamy zauważać, jak wiele jesteśmy w stanie w nim zmienić i w sobie zmienić, to często dochodzi do takiego momentu, w którym rodzi się w nas niewypowiedziana nadzieja, że no dobra, ludzie nie są idealni, ale ja, jeżeli się wystarczająco postaram, jeżeli wystarczająco będę wytrwała i zaangażowana, to może mi się uda. I to jest o tyle taka zwodnicza pułapka, że my często nie uważamy, że dążymy do ideału. I to jest dosyć analogiczna sytuacja do tego, jak się ma to w przypadku samoakceptacji, o której ja kiedyś opowiadałam, że całe życie, w jednym z pierwszych odcinków, podlinkuję Wam go w opisie, że ja całe życie myślałam, że samoakceptacja polega na dotarciu do momentu, w którym ja będę w stanie się zaakceptować. Czyli ja wkładałam bardzo dużo wysiłku w to, żeby na przykład dostosować swój wygląd, swoje zachowanie do momentu, w którym będę mogła siebie zaakceptować. Ale w momencie, kiedy ktoś mi mówił o jakimś dążeniu do ideału piękna, to ja uważałam, że mnie to absolutnie nie dotyczy. Bo ja dążyłam do po prostu tego etapu bycia przyzwoitą dla siebie. Przyzwoicie dobrą, wystarczająco dobrą. I wtedy, kiedy właśnie sobie to uświadomiłam w kontekście samoakceptacji, głównie właśnie związanej wtedy z wyglądem, to bardzo mnie to uderzyło, a mimo to później, lata później, nie zauważałam, że dokładnie to samo dzieje się w kontekście właśnie dążenia do bycia osobą idealną, bo też mi się wydawało, że no ja do tego przecież nie dążę, że ja wiem, że ja nie będę idealna, że ja przecież dążę do tego, żeby być właśnie wystarczająco dobra w różnych obszarach życia, a tak naprawdę właśnie opiera się to na tej wierze w to, że będziemy w stanie być tak idealni, jak chcielibyśmy być w swoich wyobrażeniach. A prawda jest taka, że wszyscy ludzie, i dam sobie rękę uciąć, i możecie mi ją osobiście uciąć, mają gówniane dni, czasem syf w domu, czasem nie robią tego, co sobie zaplanowali, mają beznadziejny humor i mają ochotę wszystkim rzucić, czują znudzenie sobą, mają poczucie, że są właśnie niewystarczająco dobrzy, albo że niewystarczająco dobrze wyglądają, ich dom nie wygląda tak, jakby chcieli. My wszyscy to mamy. Czasem. Jedni częściej, inni rzadziej. Jedni w mniejszym nasileniu, inni w większym. I oczekiwanie od siebie, że nie będziemy mieć gorszych dni, bałaganu w domu, braku chęci na trening, że nie będziemy nigdy rozwalać swoich planów, postanowień, że zawsze będziemy tacy, jak sobie wymarzyliśmy, to jest życie po prostu pod tak gigantyczną presją, że no, nie da się w takiej sytuacji być szczęśliwym, bo my cały czas gonimy tego króliczka momentu, w którym już wszystko będziemy mieć poukładane. Tylko, że to jest utopia, bo nigdy tak nie będzie. Zawsze coś się będzie wydarzać, zawsze będziemy po prostu ludźmi, którzy czasem mają beznadziejne dni, czasem im nie wychodzi, czasem nie są w stanie ogarnąć swojego życia i nagle im się po prostu wysypują różne rzeczy z rąk. Ja też tak mam. I dużo mi dało w ogóle też właśnie działanie w internecie, kiedy w rozmowach z Wami zaczęłam zauważać, że Wy postrzegacie często na przykład moje życie tak, że ono jest idealnie dopracowane, poukładane. No, a w ogóle tak nie jest. Mam pewne obszary, które są dla mnie priorytetowe i o które dbam I rzeczywiście jestem bardzo usatysfakcjonowana z tego, na jakim poziomie, powiedzmy, są zadbane u mnie, ale ja też mam te wszystkie dni. Też mam takie beznadziejne momenty, kiedy mam syf w domu, nie mam ochoty robić niczego i w ogóle chciałabym zniknąć. I oczywiście, kiedy takie momenty się pojawiają naprawdę często, to już warto coś z tym zrobić. Ale jeżeli pojawiają się co jakiś czas, to one często też czemuś służą, po prostu tego, żeby się na przykład wyciszyć, trochę zdystansować od tego, co robimy na co dzień. One są zwyczajnie człowiekowi potrzebne. I oczekiwanie od siebie, że będzie inaczej, to jest też strasznie negatywne działanie względem relacji ze sobą. Bo jak to o nas świadczy, że właśnie mamy bałagan w domu, nie ogarnęliśmy czegoś, zawaliliśmy coś w pracy, spóźniliśmy się, jeżeli naszą właśnie wartością jest to dążenie do ideału. No świadczy o nas to tak, że cały czas z nami jest coś nie tak i cały czas powinniśmy nad sobą pracować. No i trzeba po prostu pogodzić się z tym, że nie będzie tego momentu idealnego wypracowania. Tak, tych idealnych dni od rana do wieczora, idealnego stylu życia. On może być piękny, spełniający nas i taki nawet imponujący dla innych, ale wciąż my będziemy mieć gówniane momenty. I ja teraz to mówię też do siebie. Bo ja się też zmagam z takim, z taką właśnie czasem pogonią za jakąś doskonałością, mimo że właśnie na tym poziomie racjonalnym wiem, że to jest bezsensowne. I muszę się regularnie po prostu sprowadzać na ziemię i też właśnie ta świadomość tego, że skoro inni ludzie mnie jako osobę w internecie tak postrzegają, no to jest wysoce prawdopodobne, że skoro ja wiem, że u mnie jest dużo też takich nieprzyjemnych rzeczy w życiu, tak jak w życiu każdego człowieka, tylko wiadomo, w różnym nasileniu, na różnym etapie życia i że jak dużo jest nieidealności w moim życiu, no to właśnie wysoce prawdopodobne jest to, że te osoby, do których ja się porównuję, które ja widzę na przykład w internecie, mają dokładnie tak samo. Także to było dla mnie też duża lekcja, kiedy zaczynałam zauważać, że też jestem tego częścią. Każdy z nas ma tak z innymi po prostu, że czuje, że oni lepiej ogarniają, że mają bardziej poukładane życie, że są w stanie po prostu o każdy obszar swojego życia zadbać i u nich jest wszystko dopięte na ostatni guzik. A naprawdę nie ma takich ludzi. Każdy ma jakieś swoje problemy, swoje pięty achillesowe, każdy ma złe dni, każdy ma czasem brudno w domu i tłuste włosy. I trzeba po prostu, cóż, no, przyjąć to do siebie. Oczywiście, że to zależy od osoby, jak to u niej występuje, ale no naprawdę, dam sobie rękę uciąć, że nie ma człowieka, który nie ma takich momentów nigdy. I ja teraz naprawdę przemawiam też do siebie, żeby to w końcu do mnie dotarło, bo skoro my mamy świadomość, że właśnie nikt tak nie ma, że nikt nie jest w stanie być na takich maksymalnych obrotach cały czas, bo nie do tego jest w ogóle stworzony człowiek, no mimo tej świadomości jest właśnie jakaś ta idiotyczna nadzieja, że nam akurat się uda, nie? Że jak wystarczająco się zepnę, to już to wszystko ogarnę i będzie idealnie. No i to też czasem wiąże się z taką w ogóle trochę toksyczną obsesją, taką nadzieją wobec tego, że jeżeli osiągniemy jakiś poziom czegoś, na przykład finansowy, poziom gdzieś tam na linii naszej kariery albo naszego wyglądu, to, że już wszystko będzie po prostu idealnie, że brakuje nam tylko tego do idealnego życia. I ja byłam w takiej pułapce totalnie pogrążona, kiedy byłam nastolatką i taką wczesną dorosłą, wczesną dwudziestolatką. Opowiadałam o tym więcej właśnie w odcinku o samoakceptacji, że ja po prostu wierzyłam w to. Oczywiście to nie było właśnie na takim... Ja bym tego o tym nie powiedziała wprost, bo ja sobie tego nie uświadamiałam w tamtym momencie. Dla mnie to było takie oczywiste, kluczowe przekonanie, że jeżeli na przykład będę wyglądać wystarczająco dobrze, to już wszystko się ułoży. I na nic się zdawało to, że znałam na przykład dziewczyny, które były takimi pięknościami, że po prostu można by było się na nie patrzeć całymi dniami. Miałam takie koleżanki i one nie miały też idealnego życia, też miały problemy zupełnie inne albo też nawet związane z tym, że miały aż tak zachwycającą urodę. Także mimo, że ja to wtedy widziałam, że to nie daje że to nie daje spełnienia i po prostu idealnego życia, to na tamtym etapie, kiedy właśnie byłam i nastolatką, miałam powiedzmy 20-21 lat, to jakoś żyłam w takim przeświadczeniu, że tak będzie. I później, kiedy zaczęłam się interesować rozwojem osobistym i już ta kwestia wyglądu coraz mniej mnie dotyczyła, to znaczy, to nie znaczy, że ja się teraz nie interesuję w ogóle tym, jak wyglądam, tylko nie interesuję się tym obsesyjnie. Nie mam takiego poczucia, że jeszcze muszę tyle, nie wiem, schudnąć, tak sobie wyrobić sylwetkę i tak wyglądać i wtedy dopiero będę godna swojej akceptacji. Już na szczęście ten temat jest u mnie przepracowany i nie mam tego problemu, ale w ogóle nie zauważyłam, w którym momencie życia, kiedy zaczęłam się interesować rozwojem osobistym i dużo więcej uwagi niż swojemu ciału zaczęłam przykładać do swojej głowy, do swoich myśli, to wtedy to się przerodziło w kolei właśnie w taką wizję tego, że jak będę idealna w różnych obszarach życia, że będę mieć idealny właśnie taki lifestyle i jeszcze będę się spełniać zawodowo i będę robić jakieś dodatkowe rzeczy, mieć hobby, jak to wszystko sobie poukładam i będę wystarczająco spięta, żeby to zrobić, no to już wtedy moje życie będzie idealne. No a to jest takie utopijne myślenie i może doprowadzić do tego, że my będziemy po prostu właśnie cały czas gonić tego króliczka, nie żyć swoim normalnym życiem, wierząc, że w tamtym momencie już wszystko będzie dobrze, już wszystko będzie fajnie, już nie będzie kłopotów, problemów, trudności, kompleksów, niczego. A no niestety, znaczy może stety, tak nie będzie, nie będzie tego wtedy. To będzie taka ciągła podróż za czymś niedoścignionym i wtedy może nam bardzo dużo tego życia przeminąć. I to jest taka smutna refleksja, którą ja też muszę w sobie przetrawić. Bo to wszystko właśnie wiąże się z kolejną pułapką, w którą możemy wskutek tego wpaść, czyli pułapką egocentryzmu. I o ile takie skupienie na sobie, na początkowej drodze rozwoju jest jak najbardziej wskazane, nieuniknione i nawet niezbędne, żeby rzeczywiście skupić się na sobie, na zmianach w sobie, na pracy nad sobą, to jeżeli my pójdziemy z tym za głęboko, a to jest bardzo popularne w dyskursie rozwojowym, żeby właśnie stawiać na siebie, robić dla siebie, skupiać się na sobie, to może nas to doprowadzić do życia samotnego i smutnego. I to jest coś, z czym ja w pewnym momencie miałam kłopot bardzo duży. Dlatego, że w takim właśnie intensywnym rozwoju osobistym, wiecie, kiedy zaczynamy, nie wiem, dużo czytać, pisać, szukać swojego hobby, szukać swojego takiego przeznaczenia życiowego, wartości w tym, co robimy i tak dalej, to można się na tym tak bardzo skupić, tak bardzo skoncentrować, na takim i dokształcaniu się, i poprawianiu się ciągle, stawaniu się lepszym, że zaczynamy trochę inaczej też wartościować aktywności życiowe. Mam na myśli to, że ja na przykład na pewnym etapie zaczęłam mieć bardzo silne poczucie, że i trudno mi się to mówi, bo to jest coś, no to jest coś wstydliwego teraz z perspektywy czasu, że spędzanie czasu z innymi ludźmi jest jego marnowaniem. I miałam bardzo silne takie przeświadczenie. I mówiąc miałam, nie mam na myśli, że już kompletnie tego nie mam, bo ja nad tym pracuję. I no nie mówi się mi się o tym łatwo, no bo to jest tak naprawdę w pewnym momencie stało się moją piętą achillesową. Nie bez powodu, ja za często się nie rozgaduję w podcaście o relacjach, dlatego że to był obszar, który ja wskutek rozwoju osobistego niestety mocno zaniedbałam. Bo to jest zupełnie naturalne, że kiedy zaczynamy nad sobą pracować, zmieniać swój styl życia, to większość znajomości może się wykruszyć w taki naturalny zupełnie sposób. I nie ma w tym nic złego. Dlatego, że jeżeli nagle zmieniamy kierunek swojego życia, to siłą rzeczy, po prostu jeżeli nasi znajomi nie będą też szli w tym samym kierunku, no to się rozejdziemy w końcu. I nie ma w tym absolutnie nic złego. I zwykle na tej drodze rozwojowej do tego dochodzi. U mnie na przykład było tak, że całe liceum, całe studia i tam początek mojej pracy zawodowej, to wszyscy znajomi, których wtedy miałam, to naszym spoiwem były imprezy, był alkohol i było tylko takie właściwie spędzanie czasu w 90%. Więc w momencie, kiedy ja zaczęłam bardzo zmieniać swój styl życia i nie interesowało mnie już traktowanie na przykład picia alkoholu jako takiej głównej rozrywki i po prostu chciałam to zmienić, no to się okazało, że już te znajomości się tak nie trzymają. I to nie znaczy, że coś z tymi ludźmi było nie tak, tylko mieli po prostu inne pomysły na siebie i poszliśmy w różne strony i absolutnie nie ma w tym nic złego. Tylko, że później to nie jest łatwe, żeby się przestawić z takiego poczucia, w którym masz absolutną kontrolę nad swoim dniem, nad swoim życiem, bo tak naprawdę ludzie wprowadzają największy chaos. I jeżeli słuchacie moich podcastów, to wiecie, że dla mnie na przykład bliskie osoby są bardzo ważne, są najważniejsze na świecie i spędzanie z nimi czasu jest dla mnie super ważne, jeżeli chodzi o tę właśnie garstkę najbliższych mi osób, ale z kolei, jeżeli chodzi o jakieś takie znajomości dalsze, to ja w pewnym momencie zaczęłam czuć, że to jest marnowanie czasu. No bo przecież w domu, jak sobie na przykład posiedzę, to mogę sobie poczytać, popisać, pouczyć się, zrobić jakiś kurs, potrenować, a co, mam się spotkać na kawę, pogadać o pierdołach przez 2 godziny i co mi to da? I to jest coś absolutnie strasznego. Ja sobie to nie uświadomiłam wcale jakoś tak bardzo dawno, że chyba coś tu nie gra. Bo to dochodzi do takiego momentu, w którym zaczynamy patrzeć na wartość wydarzeń tylko względem tego, czy nas ulepszają, czy jesteśmy coraz wyżej w tym swoim, w tej swojej wizji siebie, a tak naprawdę, i to jest trudna refleksja, którą ja muszę przyjąć, znaczy nic nie muszę, ale wiecie, dochodzi do takiego momentu, w którym widzisz, że chyba w złą stronę idziesz ze swoim życiem. Bo jeżeli właśnie zaczyna dochodzić do takiej maksymalnej koncentracji na tak naprawdę na sobie, na pracy nad sobą, to nie znaczy, że musimy się stać egoistami, ale wtedy ubywa nam taki kawał życia, który może dawać bardzo dużo radości. I oczywiście radość nie jest mierzalna, nie można sobie jej wpisać jako osiągnięcie. Znaczy, w sumie można, nikt nam nie broni, ale wiecie o co chodzi. To nie jest coś, co na przykład po 3-godzinnym spotkaniu raczej się zbyt dużo rzeczy nie dowiem czy nie nauczę, w przeciwieństwie do na przykład 3-godzinnej lektury jakiejś dobrej książki. No to jest coś, na co po prostu teraz chciałabym zwrócić większą uwagę i to jest właśnie taka pułapka, w której dalej siedzę, że jednak mam to takie poczucie, poczucie, że nie wiem, czy to jest dobrze spędzony czas, bo oczywiście tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o bliskie osoby, to ja nie mam żadnych wątpliwości, ale ja zawsze miałam takie jakieś podejście, że jeżeli to nie jest taka maksymalnie bliska relacja, głęboko oparta na pełnym zaufaniu, to nie widziałam do końca jej wartości. I teraz zaczynam nad tym tematem mocno pracować. I powiem Wam, że otworzyło mnie na to coś zaskakującego, a mianowicie czytanie powieści. I kiedyś Wam o tym opowiadałam, że przez długi czas czytałam tylko książki popularno-naukowe i poradniki, aż zaczęłam się otwierać właśnie na czytanie powieści, do których też miałam takie podejście, że one mi nic nie dadzą, niczego się nowego nie nauczę. A zaczynałam raz, że zauważać, jak taki rozwój emocjonalny następuje po prostu wskutek czytania na przykład dobrze napisanych historii i wczuwania się w sytuację bohaterów, ale też zaczęłam zauważyć, że to, co sprawia, że kiedy na przykład czytam jakąś książkę albo oglądam jakiś film, co sprawia, że ja uznaję czyjeś życie za piękne, jakąś osobę za interesującą, jest też w dużej mierze to, jakie ma relacje w swoim życiu. I ja jestem na etapie przepracowywania sobie tego, że czas nie służy tylko temu, żeby miał przeliczalną wartość, co przez ten czas zrobiłam, ale że może być spędzony po prostu na byciu. I zastanawiałam się, czy w ogóle podejmować ten wątek, bo to jest moja taka pięta achillesowa i to nie jest coś, o czym mi się łatwo mówi. A wiecie, internet jest okrutny i muszę się liczyć z tym, że po prostu ktoś mi to będzie wyciągał i że to już będzie wiedza o mnie, o moich trudnościach. Ale tak zaczęłam ostatnio czuć potrzebę, żeby dołożyć swoją cegiełkę do jednak zmniejszania tej wizji idealności jakiegoś człowieka, bo ja sobie mogę mówić, że mam trudności, że mam problemy, ale dopóki nie powiem, jakie konkretnie, no to nie wpływam w żaden sposób na tę możliwą idealizację, chociaż a propos idealizacji, to właśnie w związku z tym, że internet jest okrutny i da ci kopa w dupę często za to, jeżeli pokażesz zbyt dużo swojej wrażliwości, to nie ma się czemu dziwić, dlaczego twórcy internetowi raczej nie pokazują swoich gównianych momentów z życia, bo to nie jest tak, że oni to pokażą i wszyscy pomyślą, wow, jesteś normalnym człowiekiem, fajnie. Tylko, że niestety na przykład Instagram tak działa, że później dostaną 10 wiadomości o tym, jak są beznadziejni z tego powodu. Więc miejcie po prostu to w tyle głowy, bo wiem, że często się po prostu wiesza trochę psy na tej idealizacji na przykład twórców internetowych, osób, które publikują w internecie, że próbują się kreować na ideały, a to nie wynika z, tak mi się wydaje, że najczęściej nie wynika jednak z jakiegoś narcyzmu czy zapatrzenia tak do końca w siebie, tylko po prostu dbania też trochę o swoje granice, żeby... Raz, że prywatności, a dwa, że nie wystawianie się na ewentualne dostanie po prostu pstryczka w czuły punkt. Nie? Także myślę, że warto mieć to na względzie. No i tak pomyślałam, że też będę o tym mówić, dlatego że ja widzę bardzo, szczególnie na Pinterestie, na anglojęzycznym YouTubie też, jak ta narracja skupienia się na sobie jest aktualnie modna i jak jest często promowana. I oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, na początku drogi rozwojowej, myślę, że ona jest niezbędna, że po prostu to niezbędne jest to skupienie na sobie. I też jest ta druga skrajność osób, które po prostu w ogóle sobie nie poświęcają uwagi i to są na przykład... nie wiem, mamy z dziećmi, które przede wszystkim poświęcają uwagę innym i warto takim osobom po prostu mówić, pamiętaj o sobie, skupiaj się na sobie, ale ja mówię o tej drugiej skrajności, w momencie, kiedy zaczynamy skupiać się już na sobie tak bardzo, że to nie jest nawet forma jakiegoś, wiecie, absolutnie samouwielbienia, tylko takiego kreowania, właśnie dążenia do tej swojej idealnej formy, żeby w końcu być gotowym na życie. Zamiast żyć w rzeczywistości. Ja się z tego podśmiechuję, bo to jest o mnie 100%. Także dlatego to mówię, żeby po prostu was przestrzec, żeby nie iść za głęboko z tym egocentryzmem, z tym poczuciem, że całe życie i nasze szczęście kręci się wokół tego, jacy my będziemy. Jacy wykształceni, atrakcyjni, wysportowani i zdrowi. To nie jest... Oczywiście, że to jest bardzo ważne w naszym życiu, żeby po prostu dbać o siebie, stawiać siebie możliwie często na pierwszym miejscu i po prostu w ten sposób okazywać sobie miłość i czułość. Ale warto po prostu być czujnym na moment, w którym wszystko już zaczyna się w naszej głowie kręcić wokół tego, jacy jesteśmy, jacy chcemy być i na tej naszej drodze do tego, żeby się takimi stać. Bo to się często właśnie wiąże z tą pułapką wierzenia w to, że wtedy już wszystko będzie dobrze, jeżeli tylko osiągniemy ten poziom bycia wspaniałym człowiekiem. No a tak niestety nie będzie, a możemy wiele po prostu w życiu przegapić, jeżeli będziemy patrzeć tylko wewnątrz siebie i na siebie. Bo jeżeli właśnie na tym będziemy tak bardzo skupieni, to może dojść do takiego naszego pomieszania wartości, kiedy przestajemy dostrzegać wartość w rzeczach, które właśnie nas nie ulepszają, nie sprawiają, że jesteśmy mądrzejsi, lepsi, nie zbliżają nas do naszych celów, a są po prostu integralną częścią życia, niezbędną nam często do po prostu szczęśliwego jego prowadzenia. Tak jak odpoczynek, relaks, przyjemność po prostu z bycia gdzieś, z przebywania z kimś. I to nie jest łatwy temat, ale zaczynam po prostu wraz z lekturą różnych książek, przyjmować to do wiadomości, że choćbym stanęła na głowie, to zawsze będzie ważnym elementem życia i rezygnując z niego, samodzielnie po prostu zubażam swoje życie. Jezu, strasznie trudny jest ten odcinek dla mnie, bo pierwszy raz mówię o takich rzeczach, które są trudnościami, z którymi cały czas się właśnie zmagam. Że to nie jest coś, co już sobie przepracowałam, więc mam do tego dystans, tylko ja cały czas nad tym pracuję, z różnym skutkiem. No, także to nie jest dla mnie najłatwiejsze, żeby o tym mówić, ale wierzę, że mogę kogoś ostrzec. Bo mam wrażenie, że większość osób, szczególnie młodych, wpada w takie myślenie, zaczynając pracę nad sobą i później trudno jest się z niego wydostać. A kiedy właśnie mamy tę świadomość, że to może nie jest nasza myśl, tylko taki schemat, w który się wpada, to będziemy patrzeć na to trochę z większym dystansem. Także jeżeli chociaż ktoś się tutaj zastanowi, czy czasem nie wpada w to bagno, to może jeszcze zdąży się trochę wydostać z tej właśnie nadmiernej koncentracji na sobie, ale ja to tutaj oczywiście zaznaczam, chodzi o nadmierną koncentrację na tej kreacji siebie, bo szczypta jej, odrobina zawsze jest mile widziana, ale tutaj chodzi o taką sytuację, w której rzeczywiście to tak naprawdę nas ogranicza, bo zaczynamy żyć w tym swoim, głównie w tej swojej bańce po prostu rozwoju osobistego. I coś, co nas też może co nas może wpuścić w taką bańkę rozwoju osobistego, to jest ostatnia pułapka, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć. Na szczęście jest najmniej niebezpieczna, ponieważ prawie nic nie zmienia w życiu. I mówię to z przekąsem, bo chodzi o pułapkę czytania książek zamiast stosowania rad. I chodzi mi tutaj o czytanie książek rozwojowych, jedna za drugą, po prostu każdej polecanej pozycji i nie wdrażanie niczego. Niczego z tych książek. A prawda jest taka, że rozwojowe książki najczęściej nie dadzą nam praktycznie nic, jeżeli my chociaż nie przetestujemy koncepcji, nie przetrawimy ich, nie zinternalizujemy ich z czasem w swoim własnym życiu, to po prostu przeleciemy przez nią, nawet jeżeli będzie się fajnie czytać i tyle. A wiele osób się spodziewa, że jakaś książka zmieni im życie. I oczywiście to jest taki skrót myślowy, którego ja na przykład użyłam nawet parę odcinków temu, ale dlatego, że książka po prostu wywołała jakiś impuls w mojej głowie, ale za nią poszły działania, za nią poszło testowanie koncepcji, które znalazłam w niej. A nigdy nie było tak, że po prostu właśnie skończyłam czytać książkę i następnego dnia zmieniło się moje życie. A czasem mam wrażenie, że jeżeli jesteśmy też już tak mocno zanurzeni w tym rozwojowym świadku, w tym czytaniu tych książek, to już nas coraz mniej zaskakuje i zamiast testować rzeczy, które jeszcze dodatkowo najgorzej wydają nam się takie oczywiste, ale często jest tak, że te najbardziej oczywiste są najbardziej skuteczne, ale nie przekonamy się o tym, jeżeli tego nie sprawdzimy w życiu po prostu, w naszej codzienności, to możemy dojść do takiego wniosku, że to nic nie daje, że te książki są o dupę rozbić po prostu, bo w żaden sposób nas nie rozwijają, nic nam nie zmieniły w życiu, jesteśmy tymi samymi ludźmi nawet po tych najlepszych książkach świata. No a jest tak, że jeżeli nawet przeczytamy Atomowe nawyki, czyli moją ukochaną książkę, która zmieniła bardzo, bardzo wiele w moim życiu, zmieniła cały mój styl życia, to jeżeli ją przeczytamy i odłożymy na półkę, to prawdopodobnie nic się nie zmieni. Bo nawet jeżeli coś tam pstryknie u nas w głowie, to w biegu życia no najczęściej po prostu z niej uleci. Bo tak działamy jako ludzie, jeżeli nie poświęcimy jakiejś myśli, jakiejś koncepcji, uwagi. Ja polecam w ogóle bardzo zapisywać sobie takie myśli, z którymi zostawia nas dana książka, bo szczególnie jeżeli czyta się dużo, no to one wypadają. I nawet jeżeli coś zrobi na nas wrażenie, to jeżeli nie poświęcimy danej koncepcji czy myśli uwagi naszej, takiej świadomej uwagi, i najlepiej przetestujemy coś w swoim życiu, jakieś podejście, jakieś działanie, no to będziemy właśnie w takim kołowrotku chomiczym się kręcić, czytając jedną książkę za drugą i z nadzieją, że ta kolejna już coś w naszym życiu zmieni. A uważam, że naprawdę czasem jedna przetestowana rada może zmienić milion razy więcej niż przeczytane po prostu 100 najlepszych rozwojowych książek w dziejach, jeżeli nic z tego nie zastosujemy w naszym życiu. I to jest taka pułapka, którą myślę, że na pewnym etapie wszyscy trochę wpadamy, ja też miałam taki moment, ale udało mi się akurat z niej wydostać w taki sposób, że nie czytam jednej książki rozwojowej po drugiej, tak taśmowo, tylko jak przeczytam jedną i jeżeli zrobi na mnie wrażenie, to zawsze staram się zapisać jakieś takie główne myśli, moje przemyślenia z tej książki. To nie jest jakaś streszczona czy coś takiego, tylko z czym mnie zostawiła, z jaką taką główną myślą albo z czymś, co chciałabym sprawdzić w swoim życiu czy w swoim myśleniu na przykład. I jeżeli to zapiszę, to staram się też przez najbliższy tydzień czytać po prostu jakąś inną, żeby wziąć jako następną książkę, na przykład powieść, i żeby nie ładować się kolejnymi koncepcjami, kolejnymi założeniami, tylko jakoś sobie tamte przetrawić, sprawić, żeby one właśnie rezonowały mi w głowie, żeby się układały, żebym mogła do nich wracać, bo jeżeli my cały czas się pakujemy tą wiedzą, teraz jest takie popularne określenie ćpanie wiedzy, że po prostu właśnie chcesz wiedzieć więcej, jak coś zrobić, jak żyć lepiej, a zamiast zacząć działać. Także na szczęście to jest, wydaje mi się, że dosyć pozytywny akcent na koniec tego odcinka, który był dla mnie bardzo trudny. Nawet się nie spodziewałam, że będzie aż tak trudny, ale no mam wielką nadzieję, że albo kogoś ostrzeże, albo kogoś podniesie na duchu. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was wpadał w te pułapki, albo dalej czuje, że w którejś z nich jest. Możecie do mnie napisać na Instagramie chociażby, albo na mailu, który znajdziecie w opisie tego odcinka. bo no to jest jeden z pierwszych odcinków, w których nie mam rozwiązań, w których, no poza tymi książkami udało mi się przynajmniej znaleźć patent na to, ale na pozostałe to jest coś, z czym ja się cały czas trochę jednak szarpię, nie? I pracuję nad tym i jest coraz lepiej, no ale nie jestem w tym temacie idealna, ani w żadnym innym, bo ideałów nie ma i też mogłabym to w końcu zrozumieć. I tego też Wam życzę oraz udanego dnia, tygodnia oraz życia.